Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby, które są pewnie żywo zainteresowane tematyką COVID-19. Dzisiaj
Wszystkie
na
osoby,
naszym
które
live'ie
są.
słyszymy się z Michałem Rogackim. Witaj, Michale.
Dzień dobry.
Michał jest analitykiem hobbystą, który stworzył specjalną bazę związaną właśnie z COVID-19, która posłużyła już niejednemu do tego, żeby zobaczyć, jak wygląda sytuacja z pandemią w naszym kraju. Ja nazywam się Maciej Furman, jestem doktorantem w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania w Instytucie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Kolegium Medicum. Widzę, że już 24-25 osób nas ogląda, więc nie będziemy długo opowiadać. Chciałbym Tobie, Michale, oddać głos. I chciałbym się na początku zapytać, jak to się stało, że w ogóle zainteresowałeś się tematyką koronawirusa, a dokładnie zbierania danych, bo jak domyślam się, jest to dosyć żmudny proces, aby te wszystkie dane zebrać.
Dzień dobry na początek. No i na pewno ja ogólnie trochę traktuję siebie jako takiego ogólnie pasjonata danych, więc gdy pojawiło się takie zjawisko globalne jak pandemia, zjawisko mierzalne, tak naprawdę dzięki danym, dane to jedyna możliwość monitorowania i analizowania czy przewidywania jej dalszego przebiegu, więc również sam na początku dla siebie no chciałem na podstawie czystych danych tą sytuację analizować, nie musząc bazować na krzykliwych nagłówkach czy ogromnym chaosie i medialnym, i informacyjnym, więc po prostu te wszystkie rozproszone informacje trzeba zbierać w jednym miejscu. No jak się później okazało, nie tylko ja, ale to już teraz są dziesiątki tysięcy osób, również mają taką potrzebę analizowania czystych danych, więc czegoś, co robiłem dla siebie, no przerodziło się w to pewnego rodzaju aktywność obywatelską, że tak jak kiedyś żartowałem, no, że na początku pandemii w ramach takiej solidarności społecznej wielu ludzi szyło maseczki, no to ja zacząłem uzupełniać dane w arkuszu.
Ta baza stała się tak duża, że aż, jak już mówiłem, ośrodki uniwersyteckie zaczęły się nią interesować. A jak to się stało, że w marcu, kwietniu rozpocząłeś tak naprawdę tworzenie tej bazy? Od czego zacząłeś? Z jakich materiałów na przykład korzystałeś?
No, zacząłem przede wszystkim od podstawowych danych, czyli tych publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia, no i zbieraniu ich do jednego miejsca, no bo tak naprawdę na początku pandemii nie było możliwości, żeby na przykład sobie porównywać dane dzień po dniu, tworzyć wykresy czy analizy, no jeżeli nie miałeś tych danych w jakikolwiek sposób zagregowanych, więc od tego się zaczęło. No ale z czasem no, odkrywałem kolejne źródła, odkrywałem, że te dane pojawiają się w kolejnych bardzo wielu miejscach. Jak się okazało, są również publikowane dane na poziomie powiatowym, no, których ministerstwo nie publikuje, więc no, sam nie byłbym w stanie nigdy zbierać codziennie danych o wyzdrowieniach w przypadkach i zgonach z ponad 300 powiatów w Polsce. I to wszystko ręcznie, no, przez to, że te dane są podawane w tak różny sposób, to nawet nie było możliwości automatyzacji tego procesu. Wszystko trzeba było robić ręcznie, więc do tego zwerbowałem wolontariuszy w kwietniu, którzy już do tego czasu przez 9 miesięcy dzień w dzień razem ze mną uzupełniali te dane. I to chyba był też największy atut tej bazy danych, no, że my tak naprawdę wszystkie dostępne dane do epidemii wypełniliśmy w jednym miejscu, w jednym arkuszu, co też właśnie powodowało, no, że pewnie to było też jakieś tam docenienie naszej pracy, no, że źródło teoretycznie amatorskie, teoretycznie hobbystyczne, było na tyle dobre, że mogło się stać źródłem naukowym i medycznym nawet. Po prostu może nie tyle nawet to było jedyne źródło, z którego bo można czerpać tak szczegółowe informacje, ale po prostu one były przygotowane na podstawie oficjalnych danych w sposób wiarygodny i rzetelny. I to mi się podobało, że właśnie ta wiarygodność spowodowała, że było można tą bazę zastosować również w badaniach naukowych.
Teraz pozwolę sobie tą bazę naszym 34 osobom oglądającym pokazać. Ta baza ma takie cechy, że mamy podziały na województwa, też na powiaty. Mam nadzieję, że tutaj będzie wszystko dokładnie widać i widać też, jakie zmiany się dokonały w poszczególnych dniach tej pandemii, jak chociażby dokładne dane odnoszące się do liczby zajętych respiratorów. Tutaj widzę, że pierwsze dane o tym, ile respiratorów jest zajętych w związku z hospitalizacją osób chorych na COVID-19, padły 10 czerwca. Dobrze patrzę, dobrze. I tak widzę, że dzięki Twojej żmudnej pracy udało się, że tak powiem, w pełni tutaj te dane zebrać. Ile teraz czasowo Ci wypełnienie tych danych zajmuje?
Znaczy coraz mniej, no bo przez cały okres trwania tego projektu, no bardzo mi zależało na pewnego rodzaju automatyzacji działania tego arkusza, więc tak jak na początku, no pochłaniało mnie to praktycznie w 100%, no i byłem w stanie no wieloma godzinami nie tylko same dane wpisywać, ale również przygotowywać ten arkusz pod względem takim praktycznym i wizualnym, żeby po prostu wygodnie się z niego korzystało i żeby było łatwo znaleźć dane, ale w tym momencie pewnego rodzaju automatyzacja, już nawet nie chodzi o samo zbieranie danych, ale różne formuły, które powodują, że dane się same przenoszą i same się robią wszystkie potrzebne wyliczenia do różnych wykresów czy analiz, a też powoduje, że praca jest na pewno skrócona i teraz już nie siedzę kilka godzin dziennie, tylko moja praca zamyka się w godzinie, ale no jeszcze tydzień temu pracowali znowu wolontariusze, którzy uzupełniali dane powiatowe, no to pewnie jak zliczyć wszystkie godziny robocze poświęcone do pracy arkusza, no to myślę, że to na pewno idzie no, w kilka godzin dziennie.
Tutaj też masz statystykę testów i można zobaczyć, jak ta dynamika się zmieniała. Troszeczkę w ostatnim czasie wyhamowała liczba testów, jeśli chodzi o to, co możemy zobaczyć. Teraz jesteśmy na poziomie testów, że dzisiaj rzeczywiście ministerstwo podało, że bardzo mała liczba nowych przypadków się pojawiła, ale też tego wynikiem może być po prostu dobowa liczba, bo jak Państwo zobaczycie, to najwięcej mamy tych testów na początku listopada, no i też jednocześnie mamy też duży procent, bezwzględny, znaczy nie duży procent, dużą liczbę bezwzględną pozytywnych wyników. Jak tutaj widzę, też pokazujesz, jaki jest procent osób z wynikiem pozytywnym i jaki jest procent osób z wynikiem pozytywnym przy liczbie testów i przy liczbie przebadanych osób. I co ważne, też pokazujesz, jak testy są realizowane w poszczególnych województwach. I tutaj Prym, jak wiemy, pełni województwo śląskie. A mam jeszcze pytanie, czy nie wiem, wskazałbyś jakieś ograniczenia do tej bazy, którą tutaj teraz przedstawiamy na naszym live'ie?
Znaczy, no jeśli chodzi o jakieś ograniczenia, czy myślę, że chodzi o takie ograniczenia w samym zbieraniu tych danych, jak rozumiem, no to przede wszystkim, no, że my bazujemy tylko i wyłącznie na oficjalnych komunikatach, no bo inne dane nie są udostępnione, inne dane nie są dostępne, więc tak jak na przykład pan pokazał, że dane o zajętych respiratorach mamy dopiero tam od czerwca. To nie jest spowodowane, że dopiero wtedy uznaliśmy, że zaczniemy zbierać te dane, tylko dopiero one wtedy zaczęły być publikowane, albo teraz właśnie przewijamy. Tam jest na czerwono napisane, że na przykład nie mamy już żadnego źródła danych o wyzdrowieniach z województw od 24, no bo ministerstwo GIS zakazał publikacji danych przez sanepidy, jednocześnie samemu ich dalej nie publikując, więc takich luk jest bardzo dużo. No, a dane o wyzdrowieniach na poziomie województwa są dość istotne dane, które na przykład uniemożliwiają teraz wyliczanie aktywnych przypadków, przyrostów i innych tego typu, moim zdaniem, istotnych wskaźników, więc różnych takich, że tak powiem, mankamentów i problemów w zbieraniu danych, no, jest bardzo dużo, no, ale my przede wszystkim staramy się zbierać wszystko to, co jest dostępne właśnie w tym jednym miejscu.
Tutaj dobrym punktem jest odniesienie się do tego, co działo się zanim ta to zbieranie danych się scentralizowało, dlatego że mamy dobry przykład też z Twojego Twittera, bo chcielibyśmy powiedzieć, że większość informacji, które Michał zebrał, jest dostępna na Twitterze. I tutaj może nie za dużo, wybaczcie Państwo, widać, ale tutaj pokazana jest, jak jeden z, dokładnie krakowski sanepid, wojewódzki realizował swoje zadanie ze względu na właśnie pandemię koronawirusa, i widać tutaj, że nawet pokazane są ogniska zachorowania w stosunku do tego, jaka jest ogólna liczba zachorowań. To są dane jeszcze, no, jak już wiemy, sprzed 24 listopada, dokładnie z 11 października tego roku, czyli można zobaczyć też właśnie, jak wygląda rozkład tej pandemii, jak wyglądał rozkład pandemii w poszczególnych ogniskach. Ale Michale, ty też zauważyłeś, że taka lista została wykonana przez sanepid w województwie pomorskim, prawda?
No i nie tylko, no bo ja akurat tutaj pamiętam, że Województwo Pomorskie opublikowało bardzo szczegółowe dane, ale to
Tutaj
wynika przede
pokażemy je
wszystkim,
za chwilę.
bo to akurat wynika przede wszystkim z tego, że ja sam analizowałem te dane z Województwa Pomorskiego, ale nawet jak zaglądałem na dane innych sanepidów, to te dane one były bardzo, bardzo szczegółowe. No i niestety, gdy uniemożliwiono sanepidom publikowanie tych danych, no, takich danych już nie mamy, a to były no bardzo, bardzo cenne dane, które na pewno nam trochę rozjaśniały obraz i pozwalały na bardziej szczegółową analizę. No bo teraz tak naprawdę z tych wszystkich szczegółowych danych o ogniskach, pozdrowieniach, liczbie osób w izolacji, czy w liczbie osób, które się zaraziły w konkretnych miejscach, zostały nam tylko dzienne dane o zarażeniach i zgonach. I na tym kończąc, bo nawet nie mamy danych archiwalnych, nawet nie mamy danych historycznych z wcześniejszego okresu pandemii, tak naprawdę mamy tylko dane od 24 listopada. I chyba gdyby ktoś chciał przeanalizować te dane z wcześniejszego okresu, na przykład od początku pandemii dane powiatowe, no to moja już nadal jest jedynym miejscem, który daje taką możliwość.
A czy korzystałeś też z pomocy innych osób, bo już mówiłeś o wolontariuszach, ale oni jakby pracowali w Twoim zespole, a czy też korzystałeś oprócz z wiedzy instytucji państwowych, też z na przykład pomocy innych osób prywatnych przy tworzeniu Twojej bazy?
Znaczy tutaj raczej ja cały proces sam koordynowałem, no ale poza tymi osobami, które bezpośrednio ze mną współpracowały przy tworzeniu arkusza, przy uzupełnieniu danych, no wokół samych arkuszy no, wytworzyła się ogromna społeczność. Społeczność ludzi, którzy niekoniecznie właśnie bezpośrednio uczestniczą, ale właśnie pomagają w znajdowaniu błędów, przesyłają brakujące dane, tłumaczą sobie różne kwestie, czy również amatorsko robią wizualizację czy swoje obliczenie. Więc taka grupa również takich amatorskich pasjonatów stworzyła się naprawdę, naprawdę duża. I tutaj przede wszystkim znowu mówię o Twitterze, bo tutaj to jest miejsce, gdzie ta społeczność się najbardziej angażuje, gdzie ci ludzie najwięcej działają.
Może rzeczywiście teraz, dzięki temu, że o tym temacie się dużo mówi, pojawi się jeszcze więcej osób, które będą chciały się tym tematem zająć, bo wydaje mi się, że twój Twitter, no, zdecydowanie wzrósł do początku pandemii, a dokładnie od, tak powiedzmy, 2-3 miesięcy, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że jeden z instytutów na Uniwersytecie Warszawskim korzystał właśnie z twojej bazy, bo najprawdopodobniej bazy, które były dostępne w sanepidach, były rozproszone, a jeszcze był długi czas oczekiwania na to, aż te dane po prostu trafią do poszczególnych osób, które będą tworzyć modele matematyczne, które później będą służyć rządowi do tego, aby też w jakiś sposób tą sytuacją kryzysową zarządzać. Tutaj chciałem powiedzieć o jednym z właśnie też zapaleńców, o których mówił Michał, o panu, który właśnie stworzył wizualizację też liczby osób zarażonych. Jest też pan, który nazywa się Piotr Tarnowski, jeżeli ktoś byłby chętny, to może zobaczyć. To jest chyba właśnie ten pan, prawda, Michale, który
Tak,
właśnie robi te
zgadza się.
wizualizacje. On jest autorem tej strony. Jest też pan, który odpowiada za określenie, za określenie, który bada wskaźnik R, czyli wskaźnik, no powiedzmy, rozprzestrzeniania się tego wirusa, ile osób zaraża się w danym momencie pandemii od poszczególnych nosicieli. Ciągle nasz czat jest otwarty. Jeżeli ktoś by chciał podać komentarz, pytanie, to ja tutaj jestem cały czas dostępny. Ogląda nas w tej chwili prawie 50 osób, 48, 47. Ta liczba troszeczkę się zmienia, fluktuuje. Cóż jeszcze moglibyśmy pokazać? Czy dokonywałeś też jakichś analiz międzynarodowych, jeśli chodzi o rozwój pandemii? Jakbyś na przykład porównał dostępność danych między Polską a innymi krajami, no na przykład z naszego regionu, z regionu państw Grupy Wyszehradzkiej?
Znaczy, to, co na pewno różni nas od naszych sąsiadów czy innych krajów europejskich, no to, że tego rodzaju bazy danych, a nawet no, o wiele bardziej szczegółowe, no, są na pewno udostępnione ze strony rządowej, a nie prowadzone przez wolontariuszy. No i są również udostępnione swobodnie dla naukowców. No i też to jest no, bardzo ważne dla informowania społeczeństwa. No, są udostępnione w bardzo przystępnej formie różnych wykresów czy stron internetowych interaktywnych. Więc na pewno to, co my w Polsce, na pewno pozostawia wiele do życzenia. I chociażby fakt, że no, taka baza, która no, ma być robiona na podobę tych baz innych krajów, no, zostaje złożona w naszym kraju dopiero po 9 miesiącach od początku pandemii. I ta baza i tak jest no, znacząco okrojona, tak jak mówiliśmy, brakuje w niej bardzo, bardzo dużo danych, więc na pewno to w Polsce jeszcze mamy bardzo dużo do zrobienia i na pewno to, co jest udostępnione w innych krajach właśnie strony rządowej, no to jest na pewno coś, do czego możemy aspirować, bo to jest na pewno porządna robota informacyjna, no, która na pewno ułatwia no, chociażby pracę naukowcom.
Tutaj pokazujemy bazę w Czechach, dlatego że ona jest no, bardzo fajnie przedstawiona i też pokazany jest okres badań, że tak naprawdę Czesi zaczęli udostępniać swoje dane rządowe już od początku marca, no a my zaczęliśmy tworzyć bazę pod koniec listopada dla porównania. I tutaj też można zobaczyć. Za chwilę przejdziemy do polskiej też strony, nowej strony ministerialnej, ale tutaj też jest podział na poszczególne powiaty. Niestety poziom języka czeskiego no, nie uniemożliwia mi stwierdzenia, czy tutaj jest jeszcze mega więcej informacji, jak na przykład dane związane z poziomem obciążenia respiratorów na danym oddziale. Tutaj raczej, Michale, są dane dotyczące tylko liczby zachorowań i powiedzmy ewentualnych zgonów, prawda?
Czy widzę też, że są hospitalizowani, widzę też, że są wyzdrowieni. Myślę, że jakbyśmy sobie tam przetłumaczyli, to ja nawet sobie tam zakresem strony, wydaje mi się, że no, te dane są bardzo szczegółowe, chociaż być chodzi o takie wersje przetwarzalne w wersji tabel. Tam te dane one są zawarte, no bo to na pewno tutaj to, co udostępnia Czesi, no, jest no, bardzo, bardzo szczegółowe. No i nie udostępniają tych danych tylko na Twitterze, tylko właśnie w formie komunikatów na stronie.
A jeszcze jest tutaj pytanie z czatu, czy wcześniej, przed pandemią się zajmowałeś analizą dokładnie danych zdrowotnych?
Jeśli chodzi o analizę danych zdrowotnych, albo w ogóle analizę danych, no to jest na no, pierwsze takie doświadczenie i też przyznaję, że tak naprawdę moje umiejętności i zbierania danych, agregowania i analizy ich, to no, tak naprawdę w momencie zakładania baz danych w moim przypadku były tak naprawdę zerowe. Więc ja wszystkiego uczyłem się w trakcie i kolejne umiejętności tak naprawdę zdobywałem z dnia na dzień, no codziennie się tym zajmując.
Okej. Tutaj jeszcze przejdziemy sobie, może teraz przejdźmy do naszej polskiej bazy i nie wiem, czy Zadam to pytanie, czy widzisz jasne i ciemne strony tego, że te dane zostały scentralizowane i na przykład, nie wiem, po jednej dobrej cesze i powiedzmy po jednej cesze, która może na przykład zniekształcać te dane. Jakie są na przykład Twoje doświadczenia w ciągu ostatnich kilku dni z tą bazą, z tymi informacjami, które
Znaczy,
tutaj są?
na pewno zaletą jest to, jakby ja uznaję, że centralizacja danych, ona jest zaletą i moim zdaniem te dane i taki bardzo szczegółowy zbiór, on powinien być prowadzony i udostępniony od początku pandemii, a moja praca nie powinna być w ogóle potrzebna. Więc to na pewno jest krok naprzód, no ale problemów jakichś tam wad jest o wiele więcej. No przede wszystkim, jak się już okazało, no, centralizowanie danych w takim momencie, no to przede wszystkim jest ruch ze strony instytucji rządowych w związku z zaniżeniem liczby przypadków o 22,5 tysiąca, właśnie między innymi dzięki temu, że mieliśmy dane na poziomie lokalnym i mogliśmy dokładnie kontrolować liczbę zgonów, liczbę przypadków i zgonów, więc jeżeli pojawiły się jakiekolwiek nieprawidłowości, no to byliśmy w stanie wykryć w tym momencie te dane, one nie podlegają żadnej weryfikacji, bo źródło tych danych jest tylko jedno. Więc to jest jakaś tam wada, no a w kontekście tego, co się działo, na pewno jest jakieś tam ryzyko co do wiarygodności tych danych na przyszłość. No i na pewno przede wszystkim no, centralizacja tych danych spowodowała, że one zostały bardzo mocno ograniczone. No i to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że no, wielu danych brakuje i no, tak naprawdę no, od wielu danych stać podcięci. No i na koniec to, no, że cały czas pojawiają się różne nieprawidłowości, chociażby kilka dni temu. W raporcie ministerstwa pojawiła się inna liczba, na stronie inna liczba, albo 28 listopada, a na stronie widniały dane z 25 listopada, więc widać, że strona jest jeszcze niegotowa, nadal jest dopracowywana. I to tym bardziej powoduje, że no, można sobie zadać pytanie, jeżeli jeszcze ta strona nie jest skończona, jeżeli te dane jeszcze nie są pełne i tak jak mówię, ministerstwo jeszcze będą nad nią pracować, no to moim zdaniem nie powinniśmy zostać odcięci od źródeł na poziomie lokalnym, no bo tak naprawdę w tym momencie bardzo dużo danych nam uciekło.
Tutaj jeszcze można porównać sobie dane z innych państw. To jest, proszę Państwa, Islandia. Islandia stworzyła taką stronę z przypadkami swoimi koronawirusa w języku polskim, pewnie ze względu na dużą diasporę polską w tym kraju. No i tutaj też mamy bardzo fajną taką, powiedzmy to, infografikową. Ta polska wersja, ona pewnie ma też formę no, bardziej informacyjną, ale tutaj jest to przedstawione w takiej formie infografiki, tak? Czyli po prostu przechodzimy po poszczególnych elementach, po poszczególnych fragmentach tego opracowania i po prostu widzimy i wiemy, co dzieje się po prostu w poszczególnych etapach. I też tutaj dane są, nie wiem, czy to 17 czerwca to jest ostatnia dana, czy po prostu tyle się, a nie, przepraszam, bo nie, tutaj jest rzeczywiście od 16 czerwca, ale fajnej, takiej, nazwijmy to, bardzo infografikowej formule przedstawione, jak wygląda sytuacja w Islandii. A tutaj jest pytanie, jak zebrałeś ten zespół współpracowników? Dokładnie, co zmotywowało cię do podjęcia tej współpracy przy zbieraniu danych?
Znaczy, tak naprawdę te osoby, sześć osób, które znam, współpracuję bezpośrednio przy zbieraniu danych, no, zwerbowałem tak naprawdę w 15 minut na Twitterze. Miałem pomysł, więc miałem świadomość tego, nie zrobię go sam, więc w 15 minut tak naprawdę udało mi się zebrać te sześć osób, które już od 9 miesięcy dzień zbierały te dane, nikt się nie wyłamał. I to są tak naprawdę osoby, których tak naprawdę prywatnie nie znam. Jest ta bariera wirtualna. Więc tak naprawdę, no mimo tego, że się nie znamy, no to realizujemy razem ogromny projekt, bo to są osoby w różnym wieku, różnej płci, zajmujące się różnymi rzeczami, ale wydaje mi się, że podobnie jak ja, no zafascynowane danymi i tematyką danych, więc wydaje mi się, że to też spowodowało, że udało mi się tak łatwo znaleźć te osoby i tak szybko znaleźć te osoby.
I to są osoby, które oczywiście swoją działalność realizują propublikowaną, bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Tutaj przedstawiamy też przykład Finlandii, która też ma dosyć bogate dane, też od marca, dotyczące tego, jak rozwija się pandemia. Widać, że pierwsze przypadki to podobnie tak jak u nas w Polsce, początek marca. A mam pytanie już odnoszącą się też do tego, jak myślisz, w jakiej jesteśmy fazie pandemii, bo teraz ministerstwo przynajmniej dzisiaj wskazało, że to troszeczkę nam ta pandemia wyhamowuje, a ty z perspektywy marcowej, jak myślisz, jak długo jeszcze będziemy się, tylko na podstawie danych, będziemy musieli się z tym koronawirusem jeszcze zmierzać?
Znaczy, na podstawie różnych wskaźników, no ja już jestem w stanie powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem, że jesteśmy już w fazie spadku i już jesteśmy za tak zwanym szczytem drugiej fali. Jednak takie spadki, no już analizując różnego rodzaju prognozy, te spadki one powinny być stopniowe, trochę powolne i stopniowo powinniśmy docierać do coraz niższych wartości, jeżeli nadal będziemy utrzymywać dyscyplinę. No jednak właśnie na podstawie oficjalnych danych o przypadkach, no one są bardzo zastanawiające, no bo tak naprawdę z tygodnia na tydzień udział wyników pozytywnych, czyli wskaźnik ten, na który ja szczególnie zwracam uwagę, no bo pozwala nam porównać dane o zarażeniach dzień po dniu, spadł z 55% wyników pozytywnych do dnia dzisiejszym trochę ponad 20%, więc spadek ogromny. Więc nawet jak spojrzymy na liczbę potwierdzonych przypadków, dzisiaj 5 tysięcy, a jeszcze tydzień temu mieliśmy 20, to jest spadek ogromny.
Ale to i tak nie oznacza, że jesteśmy w stanie kontrolować tą pandemię, dlatego że wskaźniki też, na które można się powołać, podawane przez WHO, mówią o tym, że powiedzmy jak 5-10% przypadków jest pozytywnych, to wówczas możemy mówić o tak zwanej kontroli tej pandemii, prawda? A
No właśnie.
teraz mamy jeszcze 25%, a w pewnym momencie było to procent 60%. A czy na przykład zmiany związane z tym, że powiedzmy, w sobotę wskaźniki są mniejsze, a w poniedziałek zwiększone. To też jest wynik tego, że można powiedzieć, no chociażby laboratoria nie pracują w weekendy. Czy ty też zauważasz, że te wskaźniki w znaczący sposób fluktuują i że też fluktuują, no też w zależności chociażby od pory roku?
Znaczy, no na pewno to widać, że na weekendy one są cotygodniowym spadkiem i tak naprawdę jeśli chodzi o wszystkie wskaźniki, bo to i o przypadki, i o wyzdrowienia, i o zgony. Więc widać, jak się patrzy na trend, to nagle mamy tąpnięcie, jeśli chodzi o weekend. No i też zwykle tąpnięcie liczby testów. No a największe, bo tak naprawdę to, co tu jest znaczące, no, jeśli chodzi o weekendy, lekarze rodzinni praktycznie w ogóle nie wystawiają zleceń na testy. Tam
A czy
jest
w ostatnich
skolite.
2 tygodniach zauważyłeś też zmniejszoną liczbę testów ogółem?
Tak, znaczy tutaj widać spadek nawet bym rzekł, że jest drastyczny, jeśli chodzi o spadek liczby testów. No moim zdaniem to jest bardzo niepokojące, że no ze średnio 60 ponad tysięcy dziennie spadliśmy do poniżej 40 średnio dziennie. No to też jest spadek ogromny. No jest tam wytłumaczone, że jest to przede wszystkim wina coraz mniejszej ilości zleceń lekarzy rodzinnych, co oznacza, że mniej osób choruje, bo mniej osób się zgłasza, chociaż tutaj moim zdaniem wytłumaczenie nie jest aż tak błahe, no bo w mojej ocenie też tutaj dużym aspektem, który gra rolę tutaj, no jest liczba osób, która nie tyle ile choruje, ale i osób ma motywację, żeby się zgłaszać do lekarza, nie, no bo wydaje mi się, że jest coraz więcej osób, która mimo objawów i które mogły wskazywać na zarażenie, po prostu wolą chorobę przeczekać w domu, ze świadomością po prostu, że zgłaszając się do lekarza i dostając test pozytywny, no muszą wpadać w wir procedur i wir kwarantanny dla siebie i dla całej rodziny, więc wydaje mi się, że coraz więcej osób właśnie decyduje się na posiedzenie choroby w domu, dlatego że, no mówię, tak jak powiedziałem wcześniej, wydaje mi się, że jesteśmy w trendzie spadkowym, no i w rzeczywistości, niezależnie to, co jest, jak wysoki ta wystająca góra lodowa, którą widzimy w oficjalnych statystykach jest, no to i tak mi się wydaje na podstawie chociażby hospitalizacji i zajętych respiratorów, co też ta liczba przestała rosnąć, no widać, że chorych rzeczywiście coraz mniej przybywa, ale moim zdaniem nijak ma się to do liczb bezwzględnych, które podaje ministerstwo.
Dziękuję Ci bardzo za tą wypowiedź. Ja tutaj jeszcze chciałem udostępnić jedną bazę. To jest baza Johns Hopkinsa, stworzona przez Uniwersytet Johns Hopkinsa, w której to bazie można zobaczyć, jak zmienia się globalnie pandemia koronawirusa, jaka jest liczba globalnej śmiertelności z powodu tegoż wirusa. Tutaj widzimy, że jeśli chodzi o Polskę, to mamy jeden scentralizowany wykaz przypadków i śmierci. Zbliżamy się już do prawie 1 miliona przypadków. Jeśli chodzi na przykład o Niemcy, to mamy ten podział ze względu na poszczególne landy. Podobnie jest chociażby na Ukrainie. A mam pytanie do Ciebie bardziej prywatne. Myślę, że całość już informacji, baz, żeśmy przedstawili. Może pozwolę sobie na te bazy teraz Państwu pokazać na naszym czacie, żebyście wiedzieli, z czego czerpać wiarygodne źródła. A mam pytanie, czy takie już personalne do Ciebie, czy rozważasz właśnie w tym obszarze swoją karierę, nazwijmy to studencką, bo z tego co wiem, to jesteś maturzystą, prawda?
Tak.
I w jakim kierunku pójdziesz w ramach swojej działalności? No bo powiedzmy sobie szczerze, że jesteś już w całym kraju dosyć znany. W jakim kierunku pójdzie twoja kariera?
Ja przyjmuję, że ten projekt związany z bazą danych, no to jest jakiś tam mój projekt uboczny, no bo ja zawodowo nie zajmuję się analizą danych, tylko grafiką i marketingiem, więc dziedziny niekoniecznie związane z analizą danych, chociaż w moim przypadku również to jest związane. Więc wydaje mi się, że to też nie jest do końca coś, czym na pewno będę wiązał życie zawodowe i pod kątem dalszej edukacji. Raczej będę się wiązał bardziej z tą branżą kreatywną, raczej w kierunku może socjologii, może marketingu, może PR-u. Co jest mnie faktem, no, że to ogromne doświadczenie, które zdobyłem, no to na pewno już ze mną zostanie i na pewno myślę, że no w każdym momencie mojego życia, czy prywatnego, czy zawodowego, na pewno te umiejętności będę wykorzystywał.
Dziękuję Ci bardzo za to, że mogliśmy ze sobą porozmawiać. Oglądało nas w momencie szczytowym około 50 osób. Teraz ta liczba troszeczkę zaczyna spadać. Ja dziękuję wszystkim osobom, które nas oglądały i chciałem Cię jeszcze zachęcić i wszystkich tych, którzy nas oglądają, żeby związać się na przykład ze zdrowiem publicznym, dlatego że to jest temat, który naprawdę zdrowie publiczne obejmuje w bardzo dużym stopniu. Jak widzicie Państwo, jesteśmy teraz na Facebooku i na YouTubie. Myślę, że więcej treści live'owych będzie w najbliższym czasie. Mam już go jednego live'a. No nie najbliższy, tylko powiedzmy w następny piątek, ale o tym więcej będziemy informować w ciągu kilku najbliższych dni. Dziękuję Ci bardzo, Michale, za to, że mogliśmy porozmawiać ze sobą przez te raptem pół godziny, żeby część osób przynajmniej zdawkowo zobaczyła, jaką ciężką pracę wykonałeś w ciągu ostatniego półrocza.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia już na następnych live.
Do widzenia.